Kochani, proszę, usiądźcie. Moją dzisiejszą opowieść, bo będzie bardziej to opowieść niż kazanie, chcę rozpocząć od takiego ważnego wstępu, mianowicie to, że Bóg powołał człowieka do bliskości ze sobą. Bóg powołał człowieka do tego, aby miał z nim więź, aby miał z nim relację. I to przez wszystkie wieki. Począwszy od ogrodu Eden, aż do dnia, kiedy zakończy się ta rzeczywistość, do dnia, kiedy Pan Jezus powróci na ziemię. Jak wiemy, Bóg wyciągnął rękę do człowieka w Jezusie Chrystusie i szczególnie przez Pana Jezusa Chrystusa możemy mieć z Nim więź, możemy mieć z Nim relację, ponieważ to On na krzyżu Golgoty zapłacił za nasze grzechy. Przelał swoją świętą krew i dał nam możliwość pojednania się z Bogiem. Jeśli to uczyniłeś, masz prawo przystępu do Boga. Masz możliwość relacji z Nim, kontaktu z Nim. Jeśli tego nie uczyniłeś, chcę Cię mocno zachęcić do tego, abyś dzisiaj w modlitwie powiedział: Panie Jezu, przebacz moje grzechy. Panie Jezu, oczyść moje serce. Panie Jezu, na nowo przywróć mnie do relacji z Ojcem. To jest najważniejsza rzecz w naszym życiu. Ale kiedy cofniemy się do tyłu, jeżeli cofniemy się do historii, która już się stała, Bóg wybrał sobie lud przymierza. Tym ludem był Izrael. Zawarł z nimi przymierze na pustyni, i od tego momentu oni byli ludem Bożym. Później wkroczyli do Kanaanu, do ziemi obiecanej. Tam zajęli tą ziemię, pobudowali swoje mieszkania, swoje domy, a za czasów króla Salomona została wzniesiona świątynia. Więc moje pytanie, moje zawołanie do was dzisiaj jest takie: w jaki sposób starożytny Izrael realizował, pielęgnował swoją społeczność z Bogiem? Ludzie żyli rozproszeni po całej ziemi Izraela. Było tylko jedno miejsce oddawania Bogu chwały i czci, a tym miejscem była świątynia w Jerozolimie. Każdy Izraelita, jeśli chciał przyjść do obecności Bożej, powinien udać się do Jerozolimy. Musimy wiedzieć o tym, że w świątyni jerozolimskiej mieszkała chwała Boża, mieszkała Boża obecność. To nie było fikcyjne, ale to było rzeczywiste. Tam Izraelici przychodzili i kłaniali się Bogu. Tam przychodzili składać swoje ofiary. Ale każdy Izraelita miał obowiązek przyjść do świątyni przynajmniej raz w roku, przynajmniej, ale przychodzili, jeśli mogli, tylko 3 razy w roku na święta. Więc moje pytanie jest takie: co pomiędzy tymi wizytami? Wyobraźmy sobie, że 3 razy w roku możemy być na uroczystym nabożeństwie. 3 razy w roku możemy odwiedzić świątynię. 3 razy w roku możemy faktycznie spotkać się z Bożą obecnością i z Bożą chwałą. Co pomiędzy? Czy to wystarczało? Przecież zawsze było tak, że Bóg, jak powiedziałem, powołał człowieka do relacji, do bliskości. I chcę o tym powiedzieć, że ważnym miejscem w życiu Izraelity był dom rodzinny. Ważnym miejscem realizacji, pielęgnowania społeczności z Bogiem był dom rodzinny. Gdy przychodził piątkowy wieczór, rozpoczynał się szabat. To było przykazanie dane Izraelowi. Nie tylko był to dzień zaniechania wszelkiej pracy, przede wszystkim zaniechania wszelkiej pracy, ale był to dzień, w którym Izraelici mieli myśleć szczególnie o Bogu i kierować swoją uwagę szczególnie na Boga. Kiedy przychodził piątkowy wieczór, może ja podejdę do takiego prowizorycznego izraelskiego stołu. Gdy przychodził piątkowy wieczór, zasiadali przy stole, aby porozmawiać o Bogu, aby poczytać Pismo Święte, aby wspólnie zaśpiewać Bogu chwałę. Pozwólcie, że odczytam taki ważny tekst. Słuchaj, Izraelu. Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niech słowa te, które ja Ci dzisiaj nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między Twoimi oczyma. Wypiszesz je też na drzwiach Twojego domu i na Twoich bramach. Izraelici mieli myśleć o Bogu. Izraelici mieli rozmawiać o Bożym Słowie. Były to opowiadane historie. Nie mieli dostępu do takiej Biblii, jak my dzisiaj mamy. Po prostu opowiadano historię. Ojciec opowiadał historię o Abrahamie. Opowiadał historię o wyjściu Izraelitów z Egiptu. Opowiadał historię o tym, jak zdobywali ziemię kananejską. Opowiadał historię, opowiadał swoim dzieciom historię. I tak z pokolenia na pokolenie była przekazywana Boża historia. Historia Bożego planu zbawienia. Historia Bożego działania w życiu Bożego ludu. To działo się w domu rodzinnym. To działo się przy stole. To był w pewnym sensie obowiązek ojca. Obowiązek tego, który miał ważną funkcję w rodzinie, aby swoim dzieciom i następnemu pokoleniu opowiedzieć historię o tym, jak wielki jest Bóg. Wracamy do tego miejsca, gdzie dom znów staje się ważny. Gdzie mieszkanie staje się ważne, gdzie właśnie w tamtym miejscu jest przekazywana wieść o Bogu, a przede wszystkim przekazywana wieść o Zbawicielu, Mesjaszu, Jezusie Chrystusie. Czy możemy zaśpiewać Adonai Roi? Piękną pieśń, która nam przypomni o Bogu, który jest naszym pasterzem.
Moim pasterzem.
A więc w starożytnym Izraelu to dom rodzinny był ważnym miejscem przekazywania wieści o Bogu, przekazywania tego, jaki charakter ma Bóg, jakie jest Boże prawo, jakie są Boże wymagania. Tam w domu rodzinnym z pokolenia na pokolenie przechodziła wieść o Bogu. Było to głównie przekazywane ustnie, z ojca na syna, z syna na wnuka. Dom rodzinny w starożytnym Izraelu pełnił bardzo ważną rolę w duchowym życiu. W VI wieku Babilończycy zburzyli świątynię. Naród Izraela został uprowadzony do niewoli. Rozpoczął się bardzo mroczny okres w historii tego narodu. I tam na wygnaniu rodziła się idea synagogi. Tam na wygnaniu Żydzi zgromadzali się razem, aby się modlić i czytać Torę. Nie było świątyni. Ich domy były prowizoryczne. Powstawała myśl, idea synagogi. Około III, II wieku przed Chrystusem synagogi zaczęły powstawać w Izraelu, w większych miejscowościach i także w diasporze żydowskiej, a więc tam, gdzie Żydzi mieszkali poza Izraelem. Synagoga stała się miejscem modlitwy. Synagoga była miejscem, gdzie Żydzi przychodzili się modlić, głównie się modlić. Była miejscem, gdzie studiowano i czytano Torę. Była także miejscem, gdzie dzieci uczyły się o Bogu. Powstawały jesziwy, szkoły żydowskie przy synagogach. A więc ważną funkcję, ważną rolę w życiu duchowym przejęła synagoga. Więc w tym okresie później świątynia została odbudowana. Mamy takie trzy ważne miejsca. Świątynia, synagoga i dom rodzinny. Dom rodzinny nie stracił na znaczeniu, ponieważ szabaty odbywały się w domu rodzinnym. Opowieść o Bogu była przekazywana z pokolenia na pokolenie. I teraz przenosimy się do pierwszego kościoła. Mamy rok, może 34, może 35. Po Chrystusie Jezus odszedł, wstąpił do nieba, wylał Ducha Świętego, Duch Święty został wylany. Kościół głosi dobrą nowinę o zbawieniu. Ludzie przyjmują zbawienie. W Jerozolimie powstaje społeczność Nazarejczyków. My często mówimy, że to byli chrześcijanie. To jest taki termin bardziej umowny. Jeśli już, to byli to judeochrześcijanie. Jeśli już, to byli to Nazarejczycy, a więc zwolennicy Jezusa z Nazaretu, którzy funkcjonowali w łonie judaizmu. I teraz, kiedy czytamy o życiu pierwszego kościoła, czytamy i trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali posiadłości i mienie, rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni. Świątynia była ważnym miejscem w życiu Nazarejczyków, pierwszych judeochrześcijan. Przychodzili tam nie tylko, by głosić Ewangelię, ale przychodzili tam na modlitwę. Tam w przysionku Salomonowym spotykał się judeochrześcijański kościół, pierwszy kościół, by się modlić, by słuchać opowieści. Opowieści, którą przekazywali apostołowie. Była to opowieść, opowiadanie. To nie były kazania, które my dzisiaj mamy, których my dzisiaj słuchamy. To było przekazywanie faktów z życia Jezusa Chrystusa. Opowiadali o Jego czynach, opowiadali o Jego cudach, opowiadali o Jego nauce, opowiadali, przekazywali Jego przypowieści. Mniej interpretowali, bardziej to po prostu opowiadali. Na tym polegała nauka apostolska, powiedzenie tego wszystkiego, co powiedział Jezus. Opowiedzenie o wszystkich znakach i cudach, które uczynił Jezus. Opowiedzenie o różnych historiach, wydarzeniach, które miały miejsce w życiu Pana Jezusa. Już opowieść nie tyle o starożytnym Izraelu, ale opowieść o Jezusie Chrystusie stała się główną opowieścią Nazarejczyków. Opowiadali o tym, kim jest Jezus i co uczynił i czego nauczał. I to było przekazywane z pokolenia na pokolenie. Czytamy, codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a dalej, a łamiąc chleb po domach. I znów wracamy do domu. Świątynia i dom. Dom był miejscem, gdzie przekazywano naukę apostolską. Dom był miejscem, gdzie trwali we wspólnocie. Ja do takiego wczesnochrześcijańskiego domu spróbuję się na chwilę dosiąść. I to było miejsce, gdzie łamali chleb i to było miejsce, gdzie razem wspólnie się modlili. To jest bardzo ważne, aby dzisiaj powiedzieć, że dom był zawsze ważnym miejscem w duchowym życiu. Dom był zawsze ważnym miejscem w duchowym życiu. Wspólnota, łamanie chleba, nauka apostolska, modlitwa. To może przeczytamy coś z nauczania Pana Jezusa. Jesteśmy w domu i Pan Jezus mówił tak: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam zło rzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Dom rodzinny, mieszkanie, miejsce, gdzie brzmi Boże Słowo. Miejsce, gdzie Boże Słowo i nauczanie Jezusa jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zaśpiewamy dla Pana, uwielbimy naszego Boga pieśnią. Dom rodzinny, miejsce chwały i czci dla Boga.
Jak błogowieść jest mój. Jakże ten pokój słodzi mi znój. On życie z nieba, wieczny w nim dział i odpuszczenie grzechów mi dał. Chcę sławić Zbawcę mego pozgon, bo gdzież Zbawiciel większy niż On. Kto może tyle pociech mi nieść? Nikt, tylko Jezus, Jemu dam cześć. Jemu żyć pragnę, do życia raj. Śpiewaj Mu serce, wdzięcznie Mu graj. On mnie prowadzi przez mgłę i cień. Gdy grzech się wzmaga,
chrześcijański kościół spotykał się w świątyni, ale ogromna część duchowego życia była realizowana w domu. To tam była wspólnota stołu, to tam było łamanie chleba, to tam były wspólne modlitwy, to tam było nauczanie apostolskie. Około trzeciego wieku, czwartego, na wzór synagog chrześcijańskie wspólnoty zaczęły wznosić domy modlitwy. Kolokwialnie nazywamy to kościołami, raczej budynkami kościelnymi niż kościołami, bo jak wiemy, kościołem my jesteśmy. I na wzór nabożeństwa w synagodze, musimy to wiedzieć, na wzór nabożeństwa w synagodze odbywały się w tych budynkach chrześcijańskie nabożeństwa. A więc troszeczkę rola domu, rola mieszkania została, czy ranga mieszkania została obniżona, jeśli chodzi o duchowe życie, ponieważ zostało ono w pewnym sensie przeniesione do budynków kościelnych, budynków zborowych, domów modlitwy. Ale bardzo mocno chcę to podkreślić, że dom rodzinny, zarówno w starożytnym Izraelu, jak i w pierwotnym kościele, był bardzo ważnym życiem, bardzo ważnym miejscem życia duchowego. Nie możemy myśleć w kategoriach takich, że oto mamy dom modlitwy, mamy kaplicę i tam toczy się nasze życie duchowe, a poza? No właśnie, a co poza? A powiedzcie mi, a co w takiej sytuacji jak teraz? A co w takich okolicznościach i rzeczywistości, w jakiej przyszło nam teraz żyć? Nie wiem, czy wiecie, ale są miejsca, gdzie nie można zgromadzić się więcej niż 10 osób. Popatrzcie się i znów jesteśmy w miejscu, w którym dom rodzinny zaczyna przejmować bardzo ważną funkcję w naszym życiu duchowym. Jesteście teraz u siebie w mieszkaniach, jesteście u siebie w domach. Być może przez jakiś czas nabożeństwa będą transmitowane. Mam nadzieję, że nie przyzwyczajicie się do oglądania nabożeństw, ale że będziecie współuczestniczyć w pełnym zaangażowaniu w tej transmisji. Co będzie, gdy może za 2, za 3, nie jestem w stanie powiedzieć, miesiące znów będziemy mogli zgromadzić się jako cały Kościół w tej kaplicy, w tym domu zborowym. Czy zapragniecie być razem z nami? A może przyzwyczajmy się do tego, że nabożeństwo się ogląda? To takie wygodne. To takie, wiecie, bezproblemowe. Zawsze można gdzieś znaleźć lepsze kazanie, lepszy streaming, lepsze uwielbienie. Myślę, że byłaby to nasza porażka i nasza klęska. Dom rodzinny pełni ważną funkcję w życiu Kościoła, ale zgromadzenie ma także swoją zadanie i swoją rolę do spełnienia. A więc przenieśmy się na chwileczkę do salonu, do kościoła XXI wieku. Może przeczytamy taką historię z Ewangelii Mateusza z 8 rozdziału. Mateusz 8 rozdział, wersety od 2. Mateusz 8 rozdział, wersety od 2. I oto trędowaty, przystąpiwszy, złożył mu pokłon, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Wyciągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. I rzekł mu Jezus: Bacz, abyś nikomu nie mówił, lecz idź, ukaż się kapłanowi i ofiaruj nakazany przez Mojżesza dar na świadectwo dla nich. Czy ta historia, szczególnie w dniach, w których przyszło nam żyć, ma swoją wartość i znaczenie? Ona nam mówi o tym, że Jezus Chrystus jest mocniejszy niż zaraza. Ona nam mówi o tym, że Jezus Chrystus ma moc nad wszelkim trądem i nad wszelką chorobą. Jako Boży Kościół, jako Boży lud składamy naszą ufność w Panu Jezusie Chrystusie. Właśnie po to mamy Biblię, po to mamy Boże Słowo, abyśmy je czytali i nasz umysł, i nasze serce wypełnili Bożym Słowem. Tak wiele informacji, tak wiele smutnych informacji, tak wiele dołujących informacji dociera do naszego umysłu każdego dnia. Ale Bóg dał nam Boże Słowo, możemy je czytać i napełnić nim swoje serce i napełnić nim swój rozum, swój umysł. Jak powiedziałem na początku, Bóg powołał człowieka do relacji. Bóg powołał nas do społeczności. Bóg powołał nas do tego, abyśmy mieli kontakt z Nim, abyśmy Go znali. Bóg powołał nas do tego, żebyśmy Go starali się zrozumieć i usłyszeć. Wracając do starożytnego kościoła, kościoła pierwszego wieku, w 62 roku przywódcą kościoła w Jerozolimie został Symeon. Szymon po naszemu, Symeon. Po 4 latach swojego przywództwa stanął przed najważniejszą, chyba najważniejszą decyzją swojego życia, jeśli chodzi o Kościół Jerozolimski, o wspólnotę jerozolimską. Mianowicie rozpoczęła się wojna, rozpoczęło się powstanie żydowskie przeciwko Rzymowi. Cały naród żydowski chwycił za broń, aby walczyć z okupantem, aby walczyć z Rzymianami. Szymon jako przywódca zboru jerozolimskiego miał świadomość, że Rzymianie w końcu przyjdą pod Jerozolimę. Miał świadomość, że w końcu legiony rzymskie staną u bram Jerozolimy. Ludność próbowała szukać schronienia, więc próbowała się schronić wewnątrz miasta, które było miastem warownym. Ludność myślała w ten sposób, tam będziemy bezpieczni. W tym miejscu damy odpór legionom rzymskim. I Szymon wiedział przynajmniej kilka rzeczy. Wiedział, że jeżeli wyprowadzi Kościół z Jerozolimy, jeżeli wyprowadzi Nazarejczyków z Jerozolimy, to na zawsze przekreśli ideę Mesjasza, który jest Zbawicielem narodu izraelskiego. Wiedział, że zostanie nazwany zdrajcą narodu żydowskiego, ponieważ w czasie oblężenia, w czasie okupacji, w czasie wojny duża część ludzi pochodzenia żydowskiego zamiast bronić Jerozolimy, ucieka z Jerozolimy, zostaną nazwani zdrajcami, a Mesjasz, ich Mesjasz, na zawsze odrzucony jako Mesjasz Izraela. Bo Mesjasz Izraela miał przynieść ratunek i zbawienie. A w tych czasach, w tym dniu, ich Mesjasz, ten Mesjasz, którego oni uznają, co każe im uciekać. A z drugiej strony miał głęboką świadomość, że jeśli zostaną, to wszyscy mogą zginąć. Jeśli zostaną, to zginą ojcowie, zginą matki, zginą dzieci, zginą wnuki. Z jednej strony poczucie przynależności do narodu żydowskiego, a z drugiej strony świadomość tego, że mogą wszyscy ponieść śmierć. We wspólnocie głosy są podzielone. Jedni mówią, zostajemy, inni mówią, wychodzimy. Musimy zostać, to jest nasze miasto, to jest nasza świątynia, to jest nasz naród. Inni mówią, uciekajmy, radujmy się, ratujmy się. Na czym się miał oprzeć? Oparł się na słowie mistrza, który powiedział, gdy ujrzycie miasto otoczone, ci, którzy są wewnątrz, niech uciekają. opar się na tym, co także osobiście Duch Święty mówił do jego serca. Oto jest czas, by opuścić Jerozolimę. Dzięki temu, że podjął taką decyzję i powiedział do wspólnoty, wychodzimy. Biorąc na siebie ciężar nazwania go zdrajcą i fałszywym, i ludem fałszywego Mesjasza. Powiedział, opuszczamy. I tak oto wspólnota Nazareńczyków opuściła Jerozolimę. Schroniła się 100 kilometrów dalej, w Pelli, która dzisiaj jest w Jordanii. Tam przeczekali oblężenie, zniszczenie Jerozolimy, okropną rzeź. Józef Flawiusz mówi, że ponad 600 tysięcy Żydów zostało zabitych, zginęło w Jerozolimie. Reszta została sprzedana jako niewolnicy. Rozproszeni, zniszczeni. A później po kilku latach wrócili do Jerozolimy. Wrócili do tego zniszczonego miasta, bez świątyni, bez domów i zaczęli tam na nowo życie. Najważniejszą sprawą w życiu człowieka to jest osobista więź z Bogiem. Najważniejsza sprawa to jest słyszeć od Boga. Najważniejsza sprawa to jest wiedzieć od Boga. Tak samo jest w dzisiejszych czasach, w trudnych czasach. W dzisiejszych czasach słyszymy głosy z lewej strony, słyszymy głosy z prawej strony. Jedni mówią to, drudzy mówią tamto. Przyjacielu, siostro i bracie, zachęcam Cię i zapraszam Cię do tego, żebyś miał łączność z Bogiem. Zachęcam Cię i zapraszam do tego, żebyś słyszał od Boga. Niech Twój dom rodzinny stanie się miejscem, gdzie zbierasz rodzinę, spotykacie się razem, aby się pomodlić, aby przeczytać Pismo Święte. W Nowym Testamencie jest opisane 37 cudów Jezusa. Dokładnie jest opisanych 37 cudów. Możecie każdego dnia przeczytać i rozważyć jeden cud. W Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu jest zapisanych ponad 40 przypowieści Jezusa. Wystarczy nam na 40 dni. Każdego dnia możemy przeczytać jedną przypowieść i porozmawiać o niej. Będzie to dla was wielkim błogosławieństwem, większym niż wysłuchanie kolejnej informacji o wirusie, który pustoszy tę ziemię i ten świat. Niech dom rodzinny stanie się dla nas znów miejscem naszej relacji z Bogiem. Miejscem, gdzie czytamy Pismo Święte, miejscem, gdzie się modlimy. A bardzo mocno wierzę w to, że gdy skończą się te trudne, dziwne czasy, zbierzemy się razem jako Kościół. Zbierzemy się razem jako Boża rodzina, Boże dzieci. I znów razem, z wielką radością, entuzjazmem, wdzięcznością będziemy mogli oddać chwałę i cześć naszemu Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi. O jakże kocham Twój najświętszy Boży dom. Zaśpiewaj mi jeszcze tę pieśń. O jakże kocham Twój. Thank you.
pragnę zawsze mieć z Kościołem łączność Ty.
Zapraszam nas wszystkich, abyśmy powstali i pomodlili się na koniec naszego nabożeństwa, pomodlili się wspólnie, dziękując Bogu za Jego żywą, realną obecność.